Program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, to sobotnie przedpołudnie w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród. A czym się zajmujemy w tych audycjach? Mówimy o tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki, zaoszczędzić energię, czy ograniczyć utratę ciepła, a także oczyścić pomieszczenia, czy je przystroić. A w tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Podpowiadamy, co warto uprawiać w ogrodach, na działkach, czy też na kuchennych parapetach, jak to robić, jak być eko. Przedstawiamy różne rozwiązania, mówimy o trendach i nowościach rynkowych, bo wiedzy nigdy za wiele. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogrod@radio.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, a także własne doświadczenia, które potem przekażemy innym słuchaczom. A co przygotowaliśmy na dziś? Wiosna przyszła na dobre, prace ogrodowe ruszyły pełną parą, tym bardziej, że pogoda sprzyja. Podpowiemy, jak uprawiać ekologiczne ogrody, czyli jak podlewać rośliny i czym, i jak oszczędzać wodę i dlaczego warto do ogrodu zaprosić zapylacze i inne pożyteczne owady. A w drugiej części programu będziemy przypominać o zmianach w nadawaniu telewizji naziemnej, a to bardzo ważne, bo od 27 czerwca, a więc już za nieco ponad 2 tygodnie, odbieranie programów telewizyjnych na sprzęcie niedostosowanym do tych nowych standardów nie będzie już możliwe. Powiemy, co należy kupić i na co zwrócić uwagę, aby nie paść ofiarą oszustów. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Rozpoczynamy od ogrodu i to ogrodu ekologicznego z korzyścią dla nas, ale i dla środowiska. O czym doktor inżynier Anna Ewa Michowska, specjalista do spraw ogrodnictwa z Polskiego Związku Działkowców w Lublinie.
To jest czas, kiedy warto myśleć o tym, jak chronić środowisko. Mając działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym, czy też działkę prywatną przy domu, możemy wpływać na to, jak zmienia się nasz klimat. Dlatego już dzisiaj warto pomyśleć o tym, żeby na przykład zbierać deszczówkę z dachu. Jest to bardzo dobra woda, która nadaje się do podlewania zarówno roślin, które uprawiamy, jak również do wykonywania różnego rodzaju preparatów roślinnych i wykonywania na przykład oprysków. Deszczówka jest o tyle korzystna, że jej temperatura jest optymalna ze względu na to, że ma temperaturę otoczenia i można bez szoku termicznego wykorzystywać ją właśnie do podlewania. Zresztą przed nami też okres urlopowy, więc dobrze jest zabezpieczyć sobie te zasoby wodne, właśnie wykonując instalacje przy orynowaniu i stawiając pojemnik do zbierania deszczówki. Jeśli chodzi o wielkość tego pojemnika, to mniej więcej przeliczenie jest takie, że z 25 metrów kwadratowych powierzchni dachu powinniśmy zabezpieczyć pojemnik o pojemności około 1 metra sześciennego, czyli to jest 1000 litrów. Taki pojemnik powinien być nieprzezroczysty, tak żeby tam nie rozwijały się jakieś drobne ustroje. Najlepiej, żeby również też był zabezpieczony jakąś siatką przed przedostawaniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń typu liście czy inne drobne części roślin, które mogą razem z wiatrem się przemieszczać.
Czy to jest opłacalne w naszym klimacie?
Jeśli chodzi o zbieranie deszczówki, no mamy w Polsce taki klimat, że tego deszczu mamy rocznie około 600 do 700 mm. Natomiast ostatnio ilość tych opadów jest coraz mniejsza. W związku z tym postawienie takiego zbiornika i zbieranie deszczówki pozwala nam na zebranie nawet około 20 tysięcy litrów wody z takiego dachu altanowego o powierzchni około 35 metrów kwadratowych. Więc jest to całkiem sporo i jak najbardziej w okresie, kiedy mamy długotrwałą suszę i nagły opad deszczu, możemy szybko zebrać tyle wody, która zostanie zmagazynowana. Natomiast ta woda, która w przeciągu tego krótkiego czasu zasili, że tak powiem, teren działki, bardzo szybko spłonie i nie zostanie wykorzystana, nie przysiągnie się do gleby i nie będzie zabezpieczała roślin przed niedoborem wodnym. Stąd lepiej ją zmagazynować właśnie w takim pojemniku.
A już po przerwie powiemy o ekologicznym podlewaniu i ściółkowaniu. Co jeszcze musimy brać pod uwagę, mówiąc o ekologicznym gospodarowaniu w uprawach, w ogrodach?
Jeśli chodzi o oszczędność wody, też bardzo ważny jest sposób podlewania i technika podlewania. Często zapominamy o tym, że to, w jaki sposób dostarczamy tą wodę roślinom, wpływa na ilość wody, którą te rośliny mogą wykorzystać. Na przykład przy wykorzystywaniu konewki czy też zraszaczy mamy duże straty wody, jeśli chodzi o właśnie wyparowanie. Korzystną metodą, jeśli chodzi o możliwość wykorzystania wody przez rośliny, jest nawadnianie kroplowe, czyli takie, które dostarcza wodę w okolice systemu korzeniowego. Dzięki temu ta woda jest systematycznie zwilżana i nie ma kłopotu z, na przykład ze spływem powierzchniowym czy ze stratami wody, która szybko zostanie wypłukana czy przedostanie się do podziemnych wód. Także też pamiętajmy o tym, że wykorzystując wygodne w użyciu zraszacze, możemy pogarszać zdrowotność roślin z tego względu, że ta mokra powierzchnia liści często sprzyja poparzeniom czy rozwojowi chorób grzybowych. Jeśli już podlejemy rośliny, trzeba pomyśleć o tym, żeby jak najdłużej zatrzymać tą wodę w glebie.
Jak to wygląda w praktyce?
Takie metody, które bezpośrednio na działce możemy wykorzystywać, to jest jak najbardziej ściółkowanie. Czyli rozkładanie materii organicznej na glebie, przez to zabezpieczenie jej przed ewaporacją, czyli przed wyparowywaniem wody z gleby. Taki materiał do ściółkowania to praktycznie może być skoszona trawa czy młode chwasty, które nie kształciły jeszcze nasion, słoma, pocięte łodygi. Ale świetnym materiałem, który się sprawdza, to są również zrębki drzewne i wióry, które możemy pozyskać właśnie przy zrębkowaniu części zdrewniałych, które na przykład pozostały po wiosennym cięciu drzew. Taka warstwa ściółki nie powinna być mniejsza niż około 10 cm, żeby tą funkcję ochronną spełniała, ale rozkładając tą ściółkę, z jednej strony umożliwiamy zatrzymanie tego deszczu, wchłonięcie tego deszczu przez tą materię organiczną i też zmniejszamy ilość wody, która spływa z gleby, przez to, że mamy właśnie tą warstwę zabezpieczającą. Poza tym ściółka, która powoli też będzie się rozkładała, którą później można będzie ewentualnie przekopać jesienią z glebą, wzbogaci nam tę glebę w substancję organiczną. I tak, jeżeli poprawimy żyzność gleby, zwiększymy ilość próchnicy glebowej, to w ten sposób powiększymy też pojemność sorpcyjną gleby i możliwość zatrzymywania wody w przyszłych latach. Także jest to, że tak powiem, najtańszy sposób i najtańsze miejsce, gleba to jest najtańsze miejsce do magazynowania wody. Pamiętajmy o tym, jeśli chodzi właśnie o uprawę i wzbogacanie gleby w substancję organiczną. Także jeśli zwracamy uwagę na ochronę środowiska, to ta woda jest bardzo ważna.
A co jest modne w ekologii i jak taka ekomoda w ogrodach wygląda? To też jeszcze podpytamy. Dom i ogród. Moda na zdrowy styl życia sprawiła większe zainteresowanie ekologią ogólnie, a jak ta moda w ogrodach ekologicznych wygląda?
Ostatnio są bardzo modne łąki kwietne. I tak naprawdę też mają one znaczenie pod względem ilości wykorzystywanej wody. Łąki kwietne są ważne ze względu na ograniczenie ilości strat wody, ponieważ w przypadku trawników ta ilość wody, którą z powierzchni trawnika jest wyparowywana, jest znacznie większa w przypadku jego systematycznego koszenia niż jeżeli mamy taką łąkę kwietną. Z drugiej strony też łąka kwietna ma wiele kwitnących roślin, które są jednocześnie stanowią pożytek dla owadów zapylających. To jest bardzo ważny element ochrony środowiska, bo pszczoły są w tym momencie organizmami, które mocno są zagrożone ze względu na stosowanie dużej ilości środków ochrony roślin i warto wysiewać te łąki kwietne również chociażby właśnie ze względu na tą ilość roślin, które mogą stanowić pożytek i które mogą zachęcać te owady zapylające do przebywania w okolicach naszych działek i też zapylania roślin, które wymagają tego zabiegu, żeby wykształcić dobre owoce.
Warto mieć więc takie rośliny pożytkowe, miododajne, które zachęcają zapylacze i inne pożyteczne owady do odwiedzania naszych ogrodów, a tym samym zapewnią nam lepsze plony.
Jeżeli mamy już rośliny pożytkowe, też warto zaopatrzyć działkę na przykład w hotele dla owadów zapylających, czy też dla organizmów pożytecznych, które warto zaprosić na działkę. Do takich organizmów pożytecznych, tak jak już wspomniałam, zaliczamy wszelkie owady zapylające, czy to są pszczoły samotne, pszczoły murarki, czy są to różnego rodzaju osówki, ale również takimi pożytecznymi organizmami są na przykład biedronki, czy też skorki, które możemy niejako zaprosić poprzez stworzenie dla nich warunków dogodnych do życia, czy jako kryjówka w takim właśnie hotelu dla owadów. Są gotowe tego rodzaju urządzenia dostępne w sklepach, ale można samodzielnie zbudować taki hotel, wykorzystując naturalne elementy typu jakiś pieniek, który zostanie nawiercony otworami, w którym mogą rozwijać się kokony murarek ogrodowych. Ważne jest to, żeby ten pieniek był z drzewa nieiglastego, ponieważ drzewa iglaste zawierają różnego rodzaju substancje żywiczne, które utrudniają tak lokowanie się tam tych owadów. Natomiast jeśli to jest z drzew liściastych, jak najbardziej im spróchniałe pieńki są mile widziane. Można wykorzystać również słomę, której będą się chowały różnego rodzaju właśnie te organizmy pożyteczne. Także z myślą również o większych organizmach pożytecznych typu jeże czy jaszczurki warto stworzyć też na działce takie miejsce, gdzie nie będziemy tak pedantyczni, nie będziemy czyścić wszystkiego i wyrywać chwastów, tudzież zbierać wszystkich liści i układając na przykład taki skalniaczek z lekkim zacienieniu, z odrobiną przykrycia możemy mieć w przyszłym roku, czy jeszcze nawet tej jesieni sąsiada, który się będzie nazywał jeżem, albo właśnie różnego rodzaju jaszczurki, które też będą wpływały i będą korzystne i pożytecznie będą oddziaływały na naszą działkę.
Mówiąc o ekologii, a zarazem i ekonomii, warto pomyśleć o tworzeniu kompostu, czyli nawozu do wzbogacania roślin i gleby z tego, co sami wytwarzamy na co dzień w domu, w kuchni czy na działce.
Z myślą o ograniczeniu ilości wytwarzanych śmieci oraz o tym, jak wykorzystać niepotrzebne części roślin, które mamy w kuchni, typu właśnie skórki z owoców, z warzyw, czy też fusy z kawy czy z herbaty, powinniśmy je przeznaczyć na kompost. Dokładanie do kompostu różnego rodzaju komponentów poprawia jego jakość i możemy później taki nawóz wykorzystać z pożytkiem dla roślin i dla gleby, nawożąc nim działkę.
Doradzała doktor inżynier Anna Ewa Michowska, specjalista do spraw ogrodnictwa z Polskiego Związku Działkowców w Lublinie. Więcej porad znajdziemy właśnie na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców w Lublinie, gdzie Państwa odsyłam.
Dom i ogród.
Teraz przypominamy, że w województwie lubelskim już 27 czerwca zmieni się standard nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej i wiele osób przy obecnym sprzęcie, który nie jest dostosowany, utraci możliwość jej odbierania, a to już za nieco ponad 2 tygodnie. Dlatego warto już dziś sprawdzić, czy odbiorniki, które posiadamy, odpowiadają nowym wymogom, albo kupić specjalne dekodery, czy też odbiorniki, do których można otrzymać dofinansowanie. Zmiany zostaną wprowadzone w całej Polsce podobnie jak i w innych krajach Unii Europejskiej, mówi dyrektor lubelskiej delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej Andrzej Kaczor.
Obecny standard, w którym jest nadawana naziemna telewizja cyfrowa, to jest DVB-T. Nowy standard będzie to DVB-T2 z kodekiem HEVC. Zmiana podyktowana jest tym, aby w zasobie częstotliwości, który jest dobrem skończonym, można było nadawać więcej kanałów telewizyjnych, można było nadawać kanały lepszej jakości, nie tylko w jakości SD 720, ale również HD lub w jakości również 4K. Można będzie nadawać więcej multiplexów, jak również będzie możliwość nadawania więcej usług towarzyszących, na przykład w przypadku, gdy telewizor będzie podłączony do internetu stacjonarnego. Dodatkowo przy zmianie standardu nadawania w tym samym widmie częstotliwości, w tych samych kanałach, można będzie nadawać więcej kanałów telewizyjnych. Część z zakresu częstotliwości będzie również przeznaczona po zmianie standardu na takie potrzeby jak dostęp do internetu. Sama zmiana standardu dotyczy tych odbiorców telewizji, którzy korzystają z anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, natomiast nie dotyczy osób, które korzystają z telewizji satelitarnej, kablowej lub tak zwanej telewizji internetowej, czyli IPTV. Takie osoby nie muszą zmieniać telewizorów, dokupować dekoderów, bo ich dostawca telewizji decyduje o tym, w jakim standardzie jest nadawane i kiedy ten standard będzie zmieniany.
Co trzeba kupić, by nasze urządzenia odbierały programy w nowym standardzie?
Osoby, które odbierają w chwili obecnej naziemną telewizję cyfrową, czyli mają telewizor lub dekoder i ten telewizor czy dekoder jest podłączony do anteny zewnętrznej lub pokojowej, muszą mieć przystosowany ten telewizor do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2 z rozszerzeniem HEVC. Żeby odebrać taki program, żeby przystosować taki telewizor, to można dokupić zewnętrzny dekoder, na którym można będzie odebrać takie programy w nowym standardzie DVB-T2 HEVC i taki dekoder połączyć z telewizorem, na przykład za pomocą kabla HDMI. Drugą możliwością, żeby odebrać naziemną telewizję cyfrową w standardzie DVB-T2 HEVC, jest wymiana telewizora na nowy, który odbiera taki standard. W chwili obecnej istnieją przepisy prawne, które wymuszają na sprzedawcach, aby telewizory oraz dekodery, które są sprzedawane na terenie naszego kraju, aby miały odpowiednie parametry do odbioru standardu DVB-T2 HEVC.
A przy zakupach należy uważać, bo zwykle zostawiamy wszystko na ostatnią chwilę, a nieuczciwi tylko czekają na okazję, by nas oszukać.
Należy zwrócić uwagę, że te przepisy nie obowiązują do sprzedawców, którzy sprzedają używane telewizory lub dekodery, i w takim przypadku, jeżeli kupimy używany telewizor lub dekoder, na przykład na jakiejś aukcji, może nie być przystosowany do odbioru w standardzie DVB-T2 HEVC. Warto zwrócić również uwagę tutaj na kupno takich urządzeń, dekoderów oraz telewizorów na aukcjach, które nie są organizowane na terenie naszego kraju, czyli na portalach aukcyjnych spoza naszego kraju, i takie telewizory również mogą nie posiadać dekodera DVB-T2 HEVC. Należy uważać na super okazje, na wyprzedaże, gdzie mogą być to ostatnie sztuki w bardzo dobrej cenie, dlatego że jeszcze w wielu krajach obowiązuje standard, i mogą być to telewizory właśnie z takich krajów, gdzie obowiązuje standard DVB-T, tak jak mamy w chwili obecnej. Może być to standard DVB-T2, ale bez kodeka HEVC. W takim przypadku, pomimo że będzie ten telewizor oznaczony, że odbiera standard DVB-T2, to nie odbierzemy w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2 HEVC.
Możemy też sprawdzić, czy nasze urządzenia, które już posiadamy, czy będą dostosowane do tych zmian.
Możemy sprawdzić w instrukcji obsługi, jeżeli taką instrukcję mamy do obecnego telewizora, czy taki standard jest wpisany w instrukcji obsługi, czy nasz telewizor obsługuje taki standard. Jeżeli nie mamy instrukcji obsługi, możemy poprzez model telewizora sprawdzić na stronach internetowych lub u producenta się dowiedzieć, czy ten telewizor odbiera w standardzie DVB-T2 HEVC. Natomiast jest jeszcze trzeci sposób, gdzie poprzez próbę odbioru programów testowych, które w chwili obecnej są nadawane również na terenie województwa lubelskiego, są nadawane programy testowe w standardzie DVB-T2 HEVC, można wyszukać, jeżeli wyszukamy taki multiplex testowy i odbieramy programy z tego multiplexu, to nasz telewizor jest przystosowany do odbioru w standardzie DVB-T2 HEVC. Jest również specjalny program, który jest nazwany Sprawdzam TV. Jest to plansza z ruchomym animowanym telewizorkiem, gdzie lektor powtarza cały czas pewne sformułowania, i ten program jest nadawany w standardzie DVB-T2 HEVC. Jeżeli odbierzemy tą planszę, będziemy widzieli obraz, będziemy słyszeli dźwięk, to oznacza, że nasz telewizor, nasz dekoder jest przystosowany do odbioru w standardzie DVB-T2 HEVC. Zwróćmy uwagę, czy w naszym środowisku są osoby, które potrzebują pomocy, szczególnie osoby starsze, które mogą nie wiedzieć, gdzie kupić telewizor lub dekoder oraz jaki telewizor i dekoder należy kupić. Zwróćmy na to uwagę, pomóżmy takim osobom, bo te osoby same mogą sobie nie poradzić, mogą nie mieć możliwości zakupu poprawnego, właściwego odbiornika telewizyjnego lub dekodera.
Szczegóły na stronie Telewizja Naziemna, wszelkie informacje także w Lubelskiej Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie. Można się też starać o dofinansowanie, przypominam, takiego zakupu niezbędnego sprzętu. Takie wsparcie jest, trzeba spełniać pewne wymogi, a wnioski przyjmuje Poczta Polska. Dokumenty można składać we wszystkich urzędach i filiach pocztowych. I dodam jeszcze, że do zakupu telewizora dopłata wynosi 250 zł, natomiast do dekodera 100 zł. Podstawą do otrzymania takiego dofinansowania wysokości uzależnionej od rodzaju kupowanego sprzętu jest taki specjalny kod w postaci wydruku przekazany przez pracownika Poczty Polskiej. Wniosek o dopłatę można składać elektronicznie z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem Poczty Polskiej.